Cyplu i powoli odbudowywanie ich na zasadach partnerskich. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli ktoś chce śledzić sprawy azjatyckie na bieżąco, to zapraszam na swojego Twittera r_zalski. Dziękuję i życzę bardzo miłego dnia.
Dzień dobry, witam Państwa na transmisji YouTube, raportu z Kijowa. Wita się Paweł Bobołowicz. Przypomnę, że raport z Kijowa w pełni zaczniemy za około 3 minuty po wejściu na antenę Radia Wnet. Tradycyjnie od razu zapraszam Państwa na kanał YouTube'owy Czarne Niebo. Tam transmisja będzie trwała dłużej niż transmisja na YouTubie Radia Wnet, bo zostaniemy po godzinie 10, a po godzinie 10 jeszcze będzie się działo dużo w naszym raporcie z Kijowa, dlatego warto pozostać z nami. Możecie Państwo już teraz się przełączyć. Kanał YouTube Czarne Niebo, serdecznie zapraszam. Komentarze, które pojawią się na czarnym niebie, na tym profilu, będziemy też komentować. Także wiem, że są pytania od Państwa, dlaczego nie wszystkie komentarze komentujemy, ponieważ obserwujemy stream na czarnym niebie i do tego będziemy starali się odnieść w drugiej części audycji. Skończyło się już studio Taipei na antenie radio Wnet, ale jeszcze są autopromocje, czekamy na sygnał, którym jest tradycyjnie dżingiel naszego raportu z Kijowa. On będzie oznaczał, że rozpoczynamy naszą audycję. Wtedy też zapowiem naszych gości, naszych korespondentów, a dzisiaj między innymi połączymy się z Wielką Brytanią. Pierwszy raz chyba w raporcie z Kijowa, na pewno pierwszy raz w raporcie z Kijowa w formacie wideo. Teraz poczekamy chwilę, posłuchamy promocji na antenie Radia Wnet i po dżinglu rozpoczniemy nasz program, naszą audycję.
Zwyciężajmy razem. Audycja dla Ukraińców w Polsce.
Informujemy, analizujemy, rozjaśniamy.
Informujemy, analizujemy, wyjaśniamy.
Mówimy o ekonomii i prawo, o wojnie w Ukrainie i przebywaniu w Polsce.
Mówimy o ekonomii i prawie. Mówimy o wojnie na Ukrainie i pobycie w Polsce.
Пізнаємо історію і культуру.
Познаємо історію і культуру.
Слухайте програму «Перемагаємо разом» на Радіо ВНЕТ щосереди о 22-й годині.
Слухайте аудиції в Радіо ВНЕТ щосереди о годині 22-й.
То була автопромоція.
Слухання вимага вспірання. patronite.pl/radiovnet.
Рапорт з Києва.
Raport z Kijowa, 19 lutego 2024 roku, 726 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. I od razu, proszę Państwa, dodam, że jutro minie symboliczny, czy wypadnie symboliczny dzień, który wskazuje na to, że ta wojna trwa od 10 lat. W związku z tym też będzie specjalna audycja o godzinie 16 na kanale YouTube Czarnego Nieba. Zapraszam Państwa, specjalna audycja też będzie 23 lutego. Na antenie Radia Wnet i 24 lutego na kanale YouTube Czarnego Nieba. Trochę tych specjalnych materiałów i wyjątkowych materiałów ukaże się na naszej antenie, na naszych kanałach w tym tygodniu. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję na antenie Radia Wnet realizuje Stanisław Urbaniak. W kanale YouTube realizuje Lech Rustecki i Piotr Mateusz Bobołowicz. Jeszcze raz zapraszam Państwa do oglądania transmisji na kanale Czarnego Nieba, do zamieszczanych tam komentarzy. Odniesiemy się tradycyjnie w drugiej części audycji, gdy już zejdziemy z anteny Radia Wnet i pozostaniemy w internecie. Przenosimy się od razu do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, dzisiaj ukraińskie media z nagłówkach zamieszczają informacje z Instytutu Studiów nad wojną, a ta informacja brzmi tak. Wstrzymanie zachodniej pomocy umożliwiło Rosji jednoczesny atak na trzech kierunkach. Jak wygląda sytuacja na froncie, jak wygląda sytuacja po utraceniu Awdijiwki?
Dokładnie tak, sytuacja jest dramatyczna i sytuacja jest wprost ciężka dla obrońców Ukrainy. Zacznie od Awdijówki, gdzie po tym jak wróg zdobył to miasto, okupował to miasto, wcale nie ustaje atakować dalej. Wróg próbuje teraz pędzić w kierunku zachodnim, Toczą się walki pod miejscowością Lastoczkine i pod miejscowością Siewierne. To są dwie miejscowości, które znajdują się na zachód od Awdijówki, która, przypominam, jest już okupowana od nocy 17 lutego. Teraz przenosimy się na południowy odcinek frontu do obwodu Zaporowskiego. Jest też niepokojąca informacja stamtąd, bo widzimy teraz, ci, którzy nas oglądają na naszym kanale YouTube'owym, widzimy, że wróg polepszył swoje pozycje pod miejscowością, między miejscowościami Robotine a Wesele. I chyba powrócił, po prostu znów zajął swoją linię obrony, pierwszą i drugą. Pierwszą, przypominę, w ciągu ofensywy letniej. Pierwszą linię była przełamana przez wojsko ukraińskie, a teraz wiarygodnie już wróg znajduje się znów na tej linii frontu. I w ogóle stamtąd my mamy naprawdę niepokojące informacje, że wróg skoncentrował na tym odcinku frontu kilkadziesiątków tysięcy żołnierzy i dużo ciężkiego sprzętu. I teraz tym wszystkim próbuje atakować w kierunku miast Orichiv i Hulajpole w obwodzie zaporożskim. Teraz obwód doniecki, znów miejscowość Nowomichajliówka, znajdująca się na południe od Marinki, okupowanej przez wroga też ponad miesiąc temu. Toczą się walki bezpośrednio w Nowomichajliówce. Wróg zajął wschodnią część tej miejscowości i idą po prostu walki uliczne, jak to było jeszcze kilka dni temu w Awdijówce. I teraz przenieśmy się na północ, za linię rzeki Siewierskiej Doniec, gdzie w obwodzie, na styku obwodów donieckiego a lugańskiego, na kierunku między miastem Kreminną, okupowanym przez wroga jeszcze w 22 roku, a Limaniem, wróg próbuje atakować też bardzo aktywnie w tym kierunku i też polepszył nieco swoje pozycje pod małą miejscowością, która nazywa się Terny. Widzimy też to teraz na naszej mapie. No i podsumowując to wszystko, co napisał Instytut Badań nad Wojną amerykański, tam w tym artykule jest informacja o tym, że armia, wojsko ukraińskie musi teraz to, co ma dla obrony, po prostu rozmazywać, tak kolokwialnie mówiąc, na całym odcinku frontu, żeby mieć możliwość bronić się, bo my naprawdę mamy coraz mniej sprzętu, coraz mniej amunicji do tego sprzętu i niestety najważniejsze, coraz mniej naszych obrońców, bo przypominę, podczas wycofania się z Awdijówki, zgodnie z informacją oficjalną, kilka ukraińskich żołnierzy, nie wiadomo ich ilość, trafiło jednak do niewoli, a już są filmiki z źródeł rosyjskich pokazujące, że kilka rannych żołnierzy ukraińskich, którzy zostali w Awdijówce i nie mogli po prostu stamtąd wydostać się, zostali bestialsko zabici przez Rosjan. Pawle.
Dmytrze, dziękuję Ci bardzo za te informacje i niestety za informacje o tym czarnym scenariuszu, przed którym też wielokrotnie przestrzegaliśmy, co może się dziać, gdy osłabnie pomoc Zachodu, co może się stać na linii frontu. Oczywiście sytuację na froncie będziemy cały czas obserwować, powrócimy do tego tematu na pewno jutro, a może jeszcze dzisiaj przy okazji pytań. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sytuacji oczywiście na granicy, co się dzieje z blokadą na granicy polsko-ukraińskiej. Ten temat omówimy już tradycyjnie z Tomaszem Barteckim, ale zaczniemy od informacji z Wielkiej Brytanii, która przedłuża handel bezcłowy z Ukrainą. Pierwszy raz w naszym nowym formacie raportu z Kijowa gościa Aleks Sławiński, czyli Studio Lwów. Dzień dobry, Aleksie.
Witam Pawle, witamy wszystkich słuchaczy. No, mam nadzieję, że jeżeli chodzi o ten handel Wielkiej Brytanii z Ukrainą, no, no Aleks, nie wyjdziemy bardzo, na tym.
Przepraszam, przerwę na chwilę, bo ja chyba powiedziałem Studio Lwów, oczywiście Studio Londyn. Przepraszam, że się źle przedstawiłem. Nie przeniosłeś się z Londynu do Lwowa, do Artura Żaka, więc jeszcze raz zaczynamy. Studio Londyn i kwestia handlu bezcłowego z Ukrainą.
Tak, Wielka Brytania w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich przedłużyła swoje umowy handlowe z Ukrainą aż do roku 2029, czyli no, na następne 4-5 lat. Na niektóre towary, takie jak jaja czy drób, to przedłużenie jest o 2 lata, jednakże okazuje się, że Brytyjczycy są bardzo zadowoleni z tego, że ten handel cały czas się odbywa, że mamy wymianę handlową. Jak wiemy, Brytyjczycy również są wielkimi producentami żywności. Tutaj farmerzy są naprawdę silni i produkują naprawdę znakomitą żywność. Jednakże, jak wiemy, Wielka Brytania również w bardzo znaczący sposób jest uzależniona od handlu międzynarodowego. Tutaj płyną towary zarówno z Ameryki Południowej, jak i z Afryki. Płyną z Azji oczywiście, ponieważ mamy ogromne połączenie właśnie przede wszystkim z Indiami, z Chinami. I to nie jest tylko handel, to jest również pewna zależność kulturowa, wiekowa. Więc wygląda na to, że i ten handel z Ukrainą cały czas będzie trwał. Brytyjczycy są zadowoleni z przedłużenia tych bezcłowych przepływów towarów. Wydaje mi się, że nie ma takiej atmosfery, jaka panuje chociażby w Europie, czy tym bardziej w Polsce, jeżeli chodzi o handel z Ukrainą. Tutaj no, jest to obopólny zysk, ponieważ wiemy, że jak powiedział Winston Churchill, my nie mamy wrogów ani przyjaciół, my po prostu mamy interesy. Więc Brytyjczycy faktycznie bardzo dbają o swój interes, o to, żeby mieć sklepy zapełnione, o to, żeby ceny nie były zbyt wysokie. Żywność w Wielkiej Brytanii na szczęście nie jest zbyt droga, ale również z drugiej strony oni są dumni z tego, że w ten sposób wspierają ukraińską gospodarkę, chociaż dobrze wiemy, że jest to rzecz dyskusyjna, ponieważ na dobrą sprawę cały agrobiznes ukraiński leży no, w rękach niekoniecznie ukraińskich. Jednakże Brytyjczycy, jak wiemy, mają tutaj no, pewien raj zarówno dla oligarchów ukraińskich, jak i tym bardziej rosyjskich, więc wygląda na to, że to nie jest tylko handel brytyjski, ale de facto pewne umowy no, gdzieś tam trochę bardziej prywatne.
To może tylko jedno sprostowanie, bo jesteśmy przekonani o tym agrobiznesie, który należy do koncernów zachodnich na Ukrainie i to jest prawda, ale jednak płaci podatki na Ukrainie. Przypomnę, że te dane przekazywaliśmy 11% ukraińskiego budżetu, to wpływy z podatków związanych z rolnictwem, o 36% te firmy, te agroholdingi w ciągu ostatniego roku zwiększyły swoje podatki na Ukrainie. Można zastanawiać się oczywiście, czy to w pełni odpowiada skali handlu, które te agroholdingi zachodnie na Ukrainie realizują. Nie zmienia to jednak faktu, że to nie jest tak, że w ogóle ten biznes nie płaci podatków na Ukrainie. Wątek pojawił się, wątek rosyjski. Czy do Wielkiej Brytanii płyną produkty rolne? Informujemy od wielu dni o tym, że rosyjskie zboże zalało tak naprawdę rynki europejskie, rynki światowe. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Czy masz informacje na ten temat?
Brytyjskie media nie za bardzo na ten temat chcą opowiadać. Wiemy dobrze, że no, praktycznie wpływy rosyjskie są tutaj chyba nawet silniejsze niż w Europie, ponieważ praktycznie całe dzielnice, jak Kensington czy wiele firm jest wykupionych przez Rosjan. Nawet jeden z najbardziej znanych dzienników brytyjskich jest w rękach rosyjskich, więc tutaj ta łączność z rosyjskim światem jest bardzo silna i nie zawsze o tym się mówi wprost. Ostatnio dosyć dużo mówi się na przykład na temat handlu ropą i gazem. Okazuje się, że Brytyjczycy całkiem niedawno byli szczęśliwi i dumni z tego, że udało im się wyłączyć kurek rosyjskiej ropy w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak w Polsce, my oficjalnie już nie importujemy brytyjskich, rosyjskich produktów z ropy. Jednakże Rosjanie obchodzą pewne embarga w ten sposób, że po prostu eksportują swoją ropę chociażby do Indii, gdzie jest rafinowana, przerabiana na paliwo i to paliwo wraca do Wielkiej Brytanii. Jest to jak najbardziej legalny, chociaż nie wiemy jak bardzo moralny przekaz, ponieważ w tym momencie niby prawo nie jest łamane, a mimo wszystko jednak to nie są przecież ani chińskie, ani indyjskie produkty z ropy, lecz właśnie pochodzące z Rosji. W ten sposób Rosja obchodzi bardzo wiele zakazów. Może się okazać, że również handel żywnością, handel zbożem może być w ten sposób obchodzony przez kraje trzecie. Jak wiemy, bardzo wiele tych produktów płynie do Europy i w tym momencie może się okazać, że właśnie te produkty, które Rosja wyeksportowała do Europy na przykład, albo nawet właśnie do krajów azjatyckich, one tutaj wracają właśnie jako już kody paskowe z tych krajów, które właśnie są no, jak najbardziej legalne, nie są objęte tym embargiem handlowym. Więc no tutaj mamy, jakby powiedzieli Brytyjczycy, tricky situation, ponieważ właściwie nie wiadomo, skąd bardzo wiele produktów pochodzi.
Wspomniałeś o tym, że Brytyjczycy są dumni z tego, że w pewien sposób wspierają Ukraińców, kupując ich produkty. Jakie jest nastawienie do ukraińskich migrantów? Czy ukraińskich migrantów w ogóle jeszcze widać na ulicach? Odczuwa się tę falę, która wyjechała z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku. Jak Brytyjczycy Ukraińców po prostu odbierają?
Wydaje mi się, że odbiór jest bardzo dobry, ponieważ cały czas Wielka Brytania jako kraj wspiera Ukrainę, jak wiemy, zarówno gospodarczo, jak i militarnie, więc to się przekłada. Zwykła nawet rządowa propaganda przekłada się na stosunki międzyludzkie. Jak wiemy, Ukraińcy są no, narodem bardzo pracowitym, więc i stosunek Brytyjczyków do Ukraińców jest trochę inny niż na przykład do nielegalnej imigracji z Afryki czy z Azji. Ci ludzie przyjechali tutaj po pierwsze z no, powodów wojny u siebie, po drugie często to są tematy ekonomiczne, jednakże Ukraińcy są znani jako bardzo ciężko pracujący ludzie. Ja do dzisiaj widzę niejednokrotnie Ukraińców, którzy dumnie noszą swoje koszulki ze swoją flagą, ze swoim godłem, więc można ich spotkać na ulicy. Wyobraźcie sobie, kochani słuchacze, tutaj za moją ścianą mam również ukraińską rodzinę, bardzo mili, bardzo spokojni ludzie, których właściwie nie widuję, ponieważ cały czas są w pracy albo w szkole. I wydaje mi się, że stosunek Brytyjczyków do Ukraińców jest bardzo pozytywny. Jak wiemy, jeszcze niedawno mieliśmy rządowy program przyjmowania Ukraińców pod własny dach. Brytyjczycy nie są zbyt chętni do otwierania swoich domów dla obcych, jednakże okazało się, że kiedy wojna wybuchła i mnóstwo Ukraińców pojawiło się tutaj w Wielkiej Brytanii, okazało się, że wielu Brytyjczyków otworzyło swoje domy, zaczęło przyjmować tych imigrantów, przyjmować tych uchodźców. I wydaje mi się, że nadal ten stosunek jest bardzo pozytywny. Nie zapominajmy, że od kiedy Polaków zaczęło ubywać w Wielkiej Brytanii, a w ciągu ostatnich kilku lat od Brexitu ubyło nas około 200 tysięcy, ci Ukraińcy w pewien sposób wypełniają tę niszę, którą do tej pory my, Polacy, wypełnialiśmy. Więc wydaje mi się, że oni są tutaj bardzo przydatni i bardzo mile widziani właśnie ze względu na swoją ciężką i uczciwą pracę.
To jeszcze tylko dodajmy na koniec, że Wielka Brytania jako pierwszy kraj 12 stycznia tego roku podpisała umowę o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. To wydarzenie, które było bardzo pozytywnie przez Ukrainę odebrane. Aleks Sławiński, Studio Londyn, był gościem raportu z Kijowa, z czego bardzo się, Aleksie, cieszę i bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę opowieść.
Bardzo dziękuję, Pawle. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać.
Ja też mam taką nadzieję. Teraz przenosimy się do Wilna, gdzie jest szefowa naszej białoruskiej redakcji, Ola Siemaszko. Ola Siemaszko obserwuje wszystkie informacje związane ze śmiercią Aleksieja Nawalnego. O tym poinformowaliśmy Państwa 16 lutego. Wtedy otrzymaliśmy informację o śmierci Aleksieja Nawalnego. Olu, obserwujesz najnowsze informacje nie tylko z Federacji Rosyjskiej. Przypomnę, że mamy specjalny raport poświęcony temu wydarzeniu, tragicznemu wydarzeniu na stronie Czarne Niebo na YouTubie. Co wiemy dzisiaj, Olu?
No tak, dzień dobry, witam słuchaczy. W sobotę przypomnimy, że matka Aleksieja Nawalnego otrzymała oficjalne potwierdzenie jego śmierci. Dokument wskazujący dokładny czas śmierci, godzina 14:17 16 lutego. I polecono jej także było przyjechać i odebrać ciało Nawalnego z kasnicy w sali Hardzi. Людмила Навальна przybyła do kolonii z prawnikiem i wtedy później już zaczęło się coś dziwnego. Ciało polityka tam nie było i gdzie ono jest, nikt nie może powiedzieć do tej chwili. Ponadto matce podana inna przyczyna śmierci niż pierwotna. Przypomnę, że o śmierci Nawalnego poinformował Departament Federacji Służby Więzieni dla Jamala-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego. Rosyjskie służby twierdzą, że Nawalny zasłabł po szpacerze, stracił przytomność i już je nie odzyskał, mimo jak utrzymują szybkiej pomocy medycznej. I pierwotna wersja jego śmierci był zator krwi. Ale pracownicy kolonii Wilk Polarny, tak nazywała się kolonia, gdzie przybywał Aleksiej Nawalny, we wsi Harp, poinformowali, że polityk zmarł teraz już na syndrom nagłej śmierci. Komitet śledczy powiedział matce i prawnikom, że śledztwo w sprawie śmierci Nawalnego zostało przedłużone i przyczyna śmierci jest nadal nieustalona. O tym dzisiaj napisała Kira Jarmysz, to rzeczniczka zespołu Nawalnego. Według niej komisja twierdzi, że w związku z nieidentyfikowaniem przyczyny śmierci przeznaczono badanie histologiczne, to oznacza, że będą szukali w przyczynie śmierci Aleksieja Nawalnego narażenia chemicznego. Czy to oznacza, że w postępowaniu śledczym jako pierwotna przyczyna śmierci polityka już będzie wersja otrucia, czy nie, zobaczymy już później. Mediazona, to rosyjski portal, ustalił, że ciało Nawalnego było wywiezione z kolonii przed przybyciem jego bliskich. W nocy 16 na 17 lutego konwój Federalnej Służby Penitencjarnej jechał drogą z miasta Labytnangi w kierunku Salihardu. Dziennikarze sugerują, że ten konwój mógł przywozić ciało Nawalnego. I teraz już widzimy, można zobaczyć na naszym ekranie filmik, jakraz ten konwój. Mediazona uzyskała dostęp do kamer monitoringu wideo pomiędzy Labytnangi, przypomnę, tam znajduje się kolonia karna, a Salihardem. Jak tłumaczenie, dziennikarze mówili, napisali, że zimą te dwa miasta, leżące po przeciwnych stronach rzeki Ob, łączy lodowa przyprawa i to jedna droga z kolonii do Salihardu. I jeśli pominąć helikopter, i na pewno ten drogą przywieziono ciało Nawalnego z kolonii do Salihardu. Źródła też podają, że w soboty i z soboty nie przeprowadzono jeszcze sekcji zwłok. Czekają, jakby czekają na specjalną komisję, która miała przyjechać z Moskwy. Źródło także mówi, że na ciele Nawalnego widać siniaki, ale nie wyglądają jak efekt pobicia. Musieli powstać, kiedy opozycjonista jeszcze żył i prawdopodobnie powstali podczas próby przytrzymania Nawalnego, a siniak na klatce piersiowej podczas pośredniego masażu serca. Co wiemy o Rosji, co jak i wydarzenie w Rosji po śmierci Nawalnego. Ponad 45 tysięcy osób już wysłało apel do Komitetu Śledczego, żądając oddania ciała Aleksieja Nawalnego i jego bliskim, podaje portal Meduza. W wielu miastach Rosji odbyli się akcje ku pamięci Aleksieja Nawalnego. Zatrzymano około 400 osób. Ludzie w dalszym ciągu przynoszą kwiaty pod pomniki w Rosji i za granicą. Na temat śmierci Aleksieja Nawalnego wypowiadalася też laureatka literackiej nagrody Nobla Svetlana Aleksijewicz. Przypomnim, to nasza białoruska laureatka i ona powiedziała, że jest nadzieja, że po zamordowaniu Nawalnego świat zrozumie, że Putin, podobno jak Hitler, jest w stanie wciągnąć świat wojny światowo i nie przestanie. Musimy pomóc Ukrainie jak bardzo, jak to możliwe, inaczej będziemy musieli zapłacić wyższą cenę. Nowy Hitler z nowymi technologiami będzie gorszy od tego, jakiego znamy z historii. I na koniec już chciałam powiedzieć, że żona Nawalnego, Julia Nawalna, opublikowała na Instagramie pierwsze zdjęcia po śmierci Aleksieja Nawalnego. Można zobaczyć, że ich to wspólne zdjęcia z takim nadpisem "Kocham Ci".
Ola Siemaszko z Wilna przedstawiła najnowsze informacje dotyczące śmierci Aleksieja Nawalnego. Przypomnę, że na kanale YouTube Czarne Niebo jest specjalne wydanie poświęcone historii Nawalnego, reakcjom świata na jego śmierć. Przypomnieniem też wcześniejszych reakcji na zatrzymanie Nawalnego. Można porównać w pewnym sensie, czy świat swoje obietnice realizuje. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję.
Dziękuję również, do usłyszenia.
I w tym momencie powinniśmy się połączyć z Tomaszem Barteckim, ale mam informację od realizatorów, że Tomasza jeszcze nie ma, więc za chwilę spróbujemy to połączenie nawiązać i przenieść się w pobliże granicy polsko-ukraińskiej. Wykorzystajmy ten moment, powróćmy do Kijowa. Cały czas jest z nami Dmytro Antoniuk. Dmytrze, opowiadaliśmy o tym w wydaniu specjalnym naszego raportu, że Ukraińcy trochę inaczej podchodzą do sprawy śmierci Nawalnego, że oczywiście sam fakt śmierci to coś, co jest przyjmowane z żalem, ale jednocześnie zwracają uwagę bardzo często, że Nawalny to nie była taka postać krystaliczna i postać, która gwarantowała demokratyczne zmiany w Federacji Rosyjskiej.
Dokładnie tak. Nawalny wielu razy twierdził w swoich w wywiadach, wypowiedziach, występowaniach na wiecach o tym, że no on jest po prostu impercem, tak? Czyli on był imperialistą, bardzo dziękuję. On był za swój rodzaj ruskiego miru, tak powiem. I najbardziej słynna jego wypowiedź o nas kojarzy się z tym buterbrodem po rosyjsku, czyli kanapką, kiedy on powiedział na lunchach Echa Moskwy o tym, że Krym nie jest kanapką, żeby jego odbierać, oddawać i znów z powrotem odbierać. I dla nas Nawalny kojarzył się przeważnie z tą swoją narracją o Krymie. On też żałował o tym, że prawosławna cerkiew Ukrainy dostała uznanie oficjalnie od patriarcha Konstantynopolskiego i on mówił, że to jest cios w moskiewskie prawosławie. Także dla nas Nawalny, tak, on jest symbolem walki z reżimem putinowskim i my oczywiście też składamy kondolencje jego rodzinie, ale na Ukrainie on nie był odbierany jako jakaś bardzo ważna teraz osoba w walce z reżimem Putina i jego śmierć nie wywołała na Ukrainie jakichś dużych reakcji.
Dmytrze, oczekujemy na połączenie z Tomaszem Barteckim i z granicą polsko-ukraińską, ale na razie nie udaje nam się tego połączenia nawiązać. Dzisiaj było można wysłuchać wywiadu z jednym z organizatorów protestów na granicy polsko-ukraińskiej, protestów rolniczych. Jak ty odbierasz kwestię tej blokady, jak ona jest odbierana na Ukrainie? Pojawiły się w ten weekend bardzo ostre hasła antyukraińskie w czasie tej blokady. Czy Ukraina, Ukraińcy dostrzegają blokadę?
Niestety Ukraina i Ukraińcy coraz więcej dostrzegają tej blokady i dzisiaj jechałem w samochodzie i słuchałem radia i w radiu akurat była mowa o tym, co się dzieje na granicy i o tym, co się działo na granicy w tym weekendzie. Przypominę, że blokujący granice próbowali też zablokować.
Dmytrze, i przypomnimy zaraz, co się dzieje na granicy, dlatego że już nam udało nawiązać połączenie z Tomaszem Bartem Barteckim, koordynatorem grupy Kordon Granica. Dzień dobry, Tomaszu.
Dzień dobry Państwu.
Obserwowałeś w czasie weekendu blokadę, jaka jest teraz sytuacja, jak wygląda ta sytuacja, które przejścia są zablokowane i jak wygląda ta blokada teraz?
No, praktycznie wszystkie przejścia są zablokowane, chyba za wyjątkiem Budomierza i może Rzcienka na południu, ale to są małe przejścia. Nie jeżdżą tamtędy ciężarówki. Natomiast wczoraj był ten słynny meeting czy wiec w Dorohusku, gdzie według mojej oceny zgromadziło się około 1000 osób i wtedy przejście było całkowicie zablokowane, praktycznie już jest dobę zablokowane, ale to nie dlatego, że był wiec może, ale bardziej w odwecie za to, że ukraińscy kierowcy ciężarówek, czy też przewoźnicy, po drugiej stronie kontrolują samochody, czy ominęły kolejkę, czy nie. To znaczy porównują daty załadunku na przykład i daty przekroczenia granicy. I tam była taka sytuacja z tej firmy, która szczególnie omija kolejkę, czyli firma Angelas pod Chełma. To na przykład ciężarówka załadowała się we Włoszech i już 3 dni później, czyli to no, dobrze trzeba jechać, żeby z Włoch dojechać do Rohuska i przekroczyć granicę. Przekroczyła granicę. I później Ukraińcy starają się zatrzymywać te ciężarówki, żeby doczekały swojej kolei. To się spotyka z oburzeniem z polskiej strony osób protestujących i taki odwet. Ale w tej chwili no, ja wiem, że jest znowu puszczana jedna ciężarówka i tak samo zaostrzono na pozostałych przejściach. Wyszła nawet taka instrukcja w Chrebennem, że tylko jedna ciężarówka i nie można zmieniać tej decyzji bez wiedzy organizatora. Bo było tak pewnego wieczora, że całego przewodniczącego zgromadzenia nie było, a te osoby, które stały na blokadzie, puściły gdzieś większą ilość na prośbę ukraińskich kierowców. No i zrobiła się z tego afera już między samymi tymi. Wydano taką instrukcję, łącznie z tym, że nie wolno spożywać podczas strajku na przykład alkoholu.
Tomaszu, Tomasz Bart Bartecki, za chwilę powrócimy do tej opowieści z granicy i z blokady granicy polsko-ukraińskiej przez protestujących rolników. Pozostańcie Państwo z nami na kanale Czarne Niebo, kanał YouTube, na antenie Radia Wnet. W tym momencie będziemy już się żegnać słuchaczom Radia Wnet. Mówimy do usłyszenia. Oczywiście zapraszamy do śledzenia dalej naszej transmisji na kanale Czarne Niebo. Raport z Kijowa jutro na antenie Radia Wnet o godzinie 9:30. Do usłyszenia, Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.
patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry, minęła 10:00 w tym wydaniu.
Dziękuję Państwu, że pozostaliście z nami na kanale YouTube. Ja wciąż słyszę głośno antenę i prawdopodobnie Państwo też głośno słyszycie antenę. Być może poproszę naszego realizatora o wyciszenie już anteny radia w Wnet. jeżeli mogę poprosić. O, dziękuję serdecznie. To oznacza, że teraz już pozostaliśmy na kanale YouTube i od razu zapraszam Państwa do przełączenia się z kanału Radia Wnet na kanał Czarne Niebo, bo tutaj ta audycja będzie trwała, a zaraz stream na kanale Radia Wnet zostanie wyłączony, więc za chwilę albo już pojawiła się taka ikonka, która Państwu umożliwia przeniesienie się na kanał Czarne Niebo. Kliknijcie, zostańcie z nami. Przy okazji przypominam o subskrypcji kanału Czarne Niebo, o subskrypcji, naciśnijcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać informacje o nowych materiałach, lajkujcie, jeżeli materiały uważacie za interesujące, komentujcie, zresztą widzę, że komentarze są, także pewnie do części z nich nawet dzisiaj się odniesiemy, ale też warto komentować